siedem proroczych znaków Izraela, które wypełniły się na naszych oczach, kochani. Ja zawsze dodaję, co potwierdza, że Biblia mówi prawdę. Że nie jest to tylko księga napisana przez zwykłych ludzi, bo ludzie podchodzą do tej księgi i mówią, to ty wierzysz w coś, co ludzie pisali? Nigdy nie zapomnę, jak chodząc do szkoły średniej, przyjaźniąc się z wieloma kumplami, jeden z nich powiedział, słuchaj, bardzo was lubię, chłopaki. Żywy jesteście chłopaki, można z wami porozrabiać, kawałek poopowiadać, jak to w młodości, na poręczach pozjeżdżać w szkole, na bagary pójść. Ale wy tam wierzycie w coś, co jakiś tam apostoł Paweł napisał, chłopaki. No szkoda mi was. Wy w to wierzycie? Co jakiś tam apostoł Paweł napisał? Tak ludzie podchodzą do tego. Biblia jest dla nich zwykłą książką. Bo nie znają tych rzeczy. Nie znają faktów. Nie znają tego, co Bóg chce, żebyśmy uwierzyli? Poznali. Dzisiaj mówimy o poznaniu, kochani. Żebyśmy mieli pewność z nadziei przeobrazić pewność. Bóg to chce. Żebyś to poznał, żebyś to pokochał, przekazywał swoim dzieciom, czynił z tego swoją pasję, dzielił się tym, bo wtedy nasze życie chrześcijańskie jest zupełnie inne, kochani. Wspomniałeś, Marian, jako zbór kładziecie nacisk na tysiącletnie panowanie Chrystusa, na Jego drugie przyjście. Jezus powiedział w swojej modlitwie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I co tam dalej powiedział? O co mamy my się modlić jako ludzie? Przyjdź królestwo Twe, kochani. Mamy się o to modlić. Jezus na to wskazuje. Apostoł Paweł mówi, wiarę zachowałem, biegu dokonałem, a teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy. On mi to da, ale nie tylko mnie, ale tym wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Co to znaczy? Umiłowali Jego przyjście. Jeśli mówię, że kocham swoją żonę, albo kocham swoją córkę, wielokrotnie stawałem na ślubach, śpiewając różne pieśni okolicznościowe. I zwracałem się do ludzi, którzy w tym czasie stali jeszcze nie jako małżeństwo przed ślubowaniem. Miłość to, co robi. Kocham Cię, co robię dla Ciebie. To nie uczucie. A ja już do niej nic nie czuję. Przeminęło uczucie. A Bóg mówi, masz kochać swoją żonę, a nie czuć lub nie czuć. Czuję, a jak słoneczko to czuję, jak ona też coś tak nie czuje. A Bóg mówi, masz ją kochać. A kochanie to czasownik, kochani. Co robi? Gramatyka z języka polskiego się kłania. Co robi mąż, jeśli mówi, że kocha swoją żonę? Czy się nią opiekuje? Czy dba o nią? Czy strzeże? Biblia mówi, że masz nawet położyć swoje życie w obronie za swoją żonę. Że masz jako mężczyzna położyć swoje życie. Tak czytamy w Biblii. Tym wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. A więc coś robią dla tego drugiego przyjścia. I wtedy apostoł Paweł mówi, wtedy dostaną koronę, tak jak ja teraz otrzymuję, czekam na tę koronę, bo biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tak apostoł Paweł o sobie powiedział. Kochani, to wielki temat. Wielki temat przyjścia Chrystusa. I powiem, oprócz tego tematu, który powiem, tak mnie zafascynował, tematu izraelskiego, drugi temat, jakże wielki, głęboki, też na 4 godziny, to jest tysiącletnie panowanie Chrystusa, o którym powiem niewiele w naszych zborach chrześcijańskich, protestanckich, w różnych kościołach się mówi. A on przyjdzie, on za 300 lat może przyjść, a Bóg w detalach, tak jak mówił, w detalach o narodzie izraelskim, Tak samo mówi, jak będzie wyglądało to królestwo, kiedy przyjdzie król królów. Jak on będzie rządził? Jakie spełni obietnice dla Żydów? Bo mówi, że on będzie najważniejszy naród na świecie, naród żydowski. Jakie obietnice spełni dla narodów, które jeszcze nie poznały Mesjasza? Jakie obietnice spełni dla przyrody, bo jest napisane w księdze, w liście do Rzymian, że całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. O co tutaj chodzi? Całe stworzenie, wszystkie zwierzęta, jakby czują pod skórą, że czekamy na inny czas, że już zebra nie będzie uciekała przed lwem. To obietnice dane narodom. Izajasz 2:2. Czekują swoje miecze na lemieszek i nie będą się już uczyć sztuki wojennej, gdzie tylko same Stany Zjednoczone wydają dzisiaj ponad 700 miliardów dolarów rocznie. To 2 miliardy dziennie. Co można zrobić za te pieniądze? A gdzie pozostał świat? Rosja, Europa? Nie będą się już uczyć sztuki wojennej. To są obietnice, które Bóg spełni w tysiącletnim panowaniu. I kochani, Bóg dokładnie w detalach, w Starym i Nowym Testamencie daje plejadę tekstów, nad którymi musimy się pochylić, zastanowić, rozważyć i wtedy mówimy, wow, jaki jesteś wielki, jaki czytelny, że dajesz to wszystko poznać, żebyś mógł inaczej pójść do wieczności. Nie z trwogą, z drżeniem. Żebyś mógł powiedzieć, to nie koniec, że to jest dopiero początek. Nigdy nie zapomnę, jak dwie redaktorki przyszły do słynnego profesora religii i chciały przeprowadzić z nim ostatni wywiad w jego życiu. Gdzie pan idzie, panie profesorze? Redaktorka pyta. Jak to gdzie? Nie wie pani, gdzie idę? 2 metry pod ziemię. Tam idę. To wszystko, panie profesorze? To koniec? Nic więcej? Tak. 2 metry, zakopią, koniec. Ten słynny profesor religa, światowej sławy kardiochirurg, minister w rządzie PiSu, o wiele więcej widział na temat ludzkiego ciała, serca niż ty i ja, jeśli nie jesteśmy lekarzami. On trzymał serca w swoich dłoniach. Widział, jak one się ruszają, biją. Wszczepiał w inne klatki piersiowe. Doszedł do tak smutnego wniosku. Pod koniec, 2 tygodnie przed swoją śmiercią. 2 metry i pod ziemię zakopią. Wspomną, zrobią stypę i nie ma nic. Do takiego smutnego wręcz, tragicznego wniosku doszedł ten inteligentny, mądry człowiek, profesor Liga. Kochani, Bóg chce, żebyśmy do innych wniosków dochodzili. Zupełnie innych. Że te 2 metry to nie koniec, to absolutnie nie koniec. Powiem tak, to jest dopiero początek. Czego ogo nie widziało? Ucho nie słyszało, na rozum nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ale zanim będzie ta wieczność, przez całą wieczność, bez końca, nawet nie potrafimy sobie tego uświadomić, bo my żyjemy w czasie i przestrzeni. Bóg powiedział, że ja tutaj wracam na 1000 lat, by ustanowić pokój na tej ziemi, by wstrząsnąć narodami, bo one się już nie zbroiły, by zwierzęta odpoczęły, by narody żyły w pokoju, by ludzie nie chorowali, bo też mówi, że już nie będzie wózków inwalidzkich, tak jak tutaj siedzisz. Ten czas się zmieni, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, bo Król Królów i Pan Panów jest w Jerozolimie, w stolicy świata. O tym Biblia mówi od pierwszej do ostatniej strony, kochani. Tylko my to bagatelizujemy, a mówimy, że to przenośnia. Słuchamy często teologów, którzy mają doktoraty z teologii. Ja byłem w seminarium 2 lata, uciekając przed wojskiem z tego czasu. Dlatego wiem, co tam jest uczone.
Przydało się.
I dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, jako nie laik, tylko ktoś, kto uczestniczył w tym. I powiem wam, to, co dzisiaj usłyszeliście, nawet 5 minut nie było poświęcone, jeśli chodzi o naród izraelski. Studiowanie tych tekstów. Bo większość tekstów jest przeinaczana. Tu nie o to chodzi na pewno, o czym tu jest napisane. Jeśli Jerozolima, to tu musisz to odczytać, że to są twoi sąsiedzi. A Judea, to dalsi krewni. A Jerozolima to krzesło w Zakopanem. Jeśli tak będziemy odczytywać Biblię, daleko nie zajedziemy, kochani. To wielki temat. Może się kiedyś spotkamy, Maria. Chociaż, jak powiedziałem, błogosławieni krótko mówiąc. Siódmy znak, kochani. Jakże wielki. Jakże czytelny. Odzyskanie kontroli nad Jerozolimą. W Ewangelii Łukasza Jezus powiedział, Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. W 70 roku Rzymianie zburzyli całkowicie Jerozolimę. Wzgórze świątynne zostało zrujnowane, wręcz zaorane. Przyszli później Rzymianie, byli Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Krzyżowcy, Mamelucy, Turcy, Brytyjczycy. I 7 czerwca 1967 roku byłem już na świecie. 67 rok, czerwiec, wojna sześciodniowa, Izrael zdobywa stare miasto. Nie miał starego miasta we władaniu przez 19 lat od początku powstania państwa Izrael w 1948 roku. Było ono we władaniu Jordańczyków, którzy zniszczyli, zburzyli wszystkie synagogi, spalili, zrównali z ziemią. I Izrael w wojnie sześciodniowej, która trwała 6 dni, jak sama nazwa wskazuje, zdobywa wzgórza Golan, o których mówiliśmy, i zdobywa stare miasto Jerozolimę. Mogli dojść do muru zachodniego, zwanego Kotel, Ściana Płaczu, oryginalny mur dawnej świątyni Heroda. Tam, gdzie był Jezus, tam, gdzie byli uczniowie, minister obrony, Moshe Dayan się nazywał, zobaczycie go za chwilę na zdjęciach, z opaską na oku. Powiedział, że przychodzimy do nas, dla nas, do najświętszego miejsca, by go już nigdy nie opuścić. Natomiast naczelny rabin Izraela, nazywał się Shlomo Goren, trzymał w ręku róg barani i swoje tory przywiezione z obozu koncentracyjnego z Bergen-Belsen i poprowadził żołnierzy jako naczelny rabin Izraela pod ścianę płaczu. Żołnierze płakali, nie wstydzili się łez, bo wiedzieli, że tworzą historię, że po 2000 lat z powrotem jako naród, jako Żydzi stoimy pod ścianą płaczu, pod murem oryginalnej świątyni Heroda. Za chwilę będę chciał puścić archiwalne nagranie tych żołnierzy, którzy cieszą się, krzyczą, wiwatują i głosy tego rabina Shlomo Gorena, jego modlitwę przy ścianie płaczu. I za chwilę dalej powiemy, co my z tego mamy, że Izrael zdobył Jerozolimę. Co jeśli chodzi o nas? Bo jeśli te wszystkie rzeczy, które dzisiaj słyszeliście z moich ust, a ja się napracowałem, by to wszystko połączyć, jak te puzzle w jeden obraz. A to powiem, nie jest lekka praca. To gdyby to była lekcja historii, kochani, to powiem tak. To szkoda czasu na lekcję historii, bo jest niedziela i słońce świeci. Można pójść na starówkę na lody. Ale Bóg chce, żebyś o tych rzeczach wiedział, bo też coś od nas wymaga. I chciałbym, żebyś tego posłuchał. Co Bóg wymaga od ciebie i ode mnie. Archiwalne głosy tych, którzy przeszli do historii i zdobyli Jerozolimę.
Shema Israel. Oh. Niego. A drugi stoi wysoko i rozwika się w pan.
Naczelny rabin Izraela, Szlomo Goren, którego widzicie na zdjęciu, on wziął ten barani róg i biegał po murach miasta, kochani, i krzyczał: ogłaszam rozpoczęcie ery mesjańskiej. Ogłaszam rozpoczęcie ery mesjańskiej. Biegał dookoła murów, jak szalony. Dlaczego on to robił, kochani? Dlaczego tak wołał? Bo on znał proroctwa. On znał proroctwa mówiące o tym, że jeśli Izrael będzie miał Jerozolimę, to przyjście Chrystusa, Mesjasza, dla nich Mesjasza, dla nich jako pierwsze przyjście, dla nas jako drugie przyjście chrześcijan, to przyjście jest na horyzoncie. Dlatego, że Izrael posiada, już ma Jerozolimę w swoich. Ogłaszam początek ery mesjańskiej. Era mesjańska się rozpoczęła. Tak biegał i krzyczał. Siedem proroczych znaków, o których mówiliśmy. Zebranie Żydów, odrodzenie państwa, odzyskanie ziemi, odrodzenie języka, odtworzenie armii, skupienie się polityki światowej, odzyskanie kontroli nad Jerozolimą. Siedem znaków, które zostały zrobione, uczynione, dzieją się na naszych oczach, za naszego życia, kochani. To potwierdza, że Biblia mówi prawdę. Wspomniałem na początku, że Bóg powołał Izrael, aby inne narody poznały, że On, Bóg, jest Panem historii. Że to jest Jego wielki, wspaniały, mistrzowski plan. Ale Bóg, tak jak powiedziałem, oczekuje czegoś od narodów, od ciebie i ode mnie. Czego on oczekuje? Izajasz 40 rozdział, pierwszy werset. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Bóg nie zwraca się tutaj do Żydów, kochani, żeby Żydzi pocieszali Żydów, ale zwraca się do pozostałych narodów, które mają dostrzec wybranie Izraela, że nie są ciężar tego wybrania i mają pocieszać ich w tym wybraniu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Izajasz 62:6. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie i nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Jesteście ludźmi, którzy wyznajecie Pana? Zadaję pytanie. Tak. Jesteście ludźmi, jesteśmy ludźmi, którzy wyznają Pana. A Bóg mówi: nie milczcie. Nie milczcie i nie dajcie mi spokoju, dopóki nie uczyni Jerozolimy sławną na ziemi. Wyobraź sobie, masz spotkanie wśród grona mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za rozwiązywanie różnych rzeczy, trudnych spraw. Jako dorosły człowiek siedzisz na spotkaniu, ważna sprawa, i podchodzi takie dziecko, niesforne, niegrzeczne, mały chłopczyk. I tak się chwyta za nogawkę i kup mi loda, kup mi zabawkę, kup mi ciastko. I przeszkadza. Cichutko, cichutko, bo to ważna sprawa do rozstrzygnięcia, ważnej wagi. A on ci tak przeszkadza cały czas. Bóg chce, kochani, abyśmy się tak zachowywali jak ten niesforny dzieciak. Jak ten niegrzeczny dzieciak, którzy cały czas przeszkadzają Bogu i Mu przypominają: uczyń Jerozolimę sławną na ziemi. Ta sentencja, kochani, w hebrajskim, ten werset, dowiedziałem się o tym od mesjańskich Żydów, tam jest użyte słowo, jak sekretarka przypomina o ważnym spotkaniu swojemu szefowi. Szef jest zabiegany, ma mnóstwo zajęć, ale od tego jest sekretarka, by zapisała i przypomniała o ważnym spotkaniu, bo delegacja za granicą o 17. Szef jest spotkanie o 17. Tak, tak, pamiętam. Ale tu telefony, różne sprawy, różne wątki, trzeba się przygotować, ale mądra sekretarka wie, że co jakiś czas musi szefowi przypomnieć, że spotkanie ważne o 17. Bóg chce, żebyśmy się zachowywali jak ten niesforny dzieciak, jak ta sekretarka. Mamy mu przypominać. Nie milczcie. Nie to, że pomyślcie sobie, a dobrze. Nie milczcie, czyli wołajcie. Izajasz 62,1. Ze względu na Syjon nie będę milczał. I ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Ze względu na Syjon, ze względu na Jerozolimę nie będę milczał. To były teksty ze Starego Testamentu. A teraz Nowy Testament. Efezjan 2,12. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Kochani, spotkajmy tego pastora, który przez całe życie czytał ten tekst z listu do Efezjan. No bo jakże pastor nie czyta listu do Efezjan. Zna go prawie na pamięć. I raptem olśnienie. Mówi Piotr, odczytywałem to, że tam jest mowa, że byliśmy dalece od społeczności izraelskiej, ale teraz przez Chrystusa staliśmy się bliscy Chrystusowi. Przez Jego krew. Ale apostoł Paweł mówi, że byliśmy dalece od społeczności izraelskiej, a teraz przez krew Chrystusa staliśmy się bliscy. Bliscy komu, kochani? Byliśmy daleko od społeczności izraelskiej, przez krew Chrystusa staliśmy się bliscy społeczności izraelskiej. A to zmienia postać rzeczy, że staliśmy się bliscy tym Żydom, których wybrał Bóg. Znacie namiętne słowa, które Bóg powiedział Abrahamowi? Błogosławiącym Tobie będę błogosławił. Przeklinającym Cię będę przeklinał. Powiesz, ja ich nie przeklinam. Broń Boże. Ja naród izraelski nie przeklinam. No, też specjalnie nie błogosławię. Są jeszcze, kochani, obojętni, których jest najwięcej. Wśród niewierzących i wierzących. Obojętność względem Izraela. Ale wiecie, jak Bóg mówi na temat tych obojętnych? Bo porusza tę kwestię tej nieczułej obojętności względem narodu wybranego. Abdiasza 1,10. A z powodu zbrodni na twoim bracie Jakubie i ty również okryjesz się hańbą i będziesz zgubiony na zawsze. Gdy wrogowie do niewoli jego wojska brali, gdy zaczęli zamować bramy do miast jego, o samą zaś Jerozolimę rzucili losy, ty patrzyłeś na to obojętnie i byłeś jakby jednym spośród nich. Obojętność. Zalicza Bóg tych, którzy stali i nic nie zrobili, nie kiwnęli palcem, kiedy Jerozolima była rozszarpana, a żołnierze byli brani do niewoli. Bóg mówi, wiesz co? Zaliczam Ciebie, że stałeś i nic nie robiłeś w poczet tych oprawców. Błogosławiącym Tobie będę błogosławił. Przeklinającym Cię, Bóg mówi, będę Cię przeklinał. A ja teraz powiem od siebie. Obojętnym Tobie. Obojętnym Tobie będę obojętnym. Obojętny Twoim marzeniom, modlitwą, tego, co chciałbyś osiągnąć, kim chciałbyś być. Będę obojętny. Mateusza w 25 rozdziale jest opisany dzień sądu. Ci, którzy czytają Nowy Testament, czytają to niejednokrotnie. Są postawione owce po prawicy, kozły po lewicy. I król mówi: pójdźcie błogosławieni, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pić. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie. A oni mu odpowiedzą: Panie, a kiedy my Ciebie widzieliśmy, że byłeś nagi, że byłeś głodny, że byłeś spragniony? Kiedy my Ciebie widzieliśmy takim, że Ty teraz nas zapraszasz do królestwa, a my Ciebie tak nie widzieliśmy? A więc nie zrobiliśmy bezpośrednio dla Ciebie, Panie. A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Zatem nasuwa się pytanie, kto jest naszym bratem i siostrą? Gdybym dzisiaj was zapytał, odpowiedź, kochani, musi być jedna na podstawie Pisma Świętego, bo Jezus dał tę odpowiedź. Każdy, kto pełni wolę Ojca mojego, jest moim bratem i moją siostrą. Każdy, kto pełni wolę Ojca mojego. Kochani, odkryłem na kartach Biblii, że to jest dopiero jedna strona medalu, 50%. To jest jedna strona medalu, jeśli chodzi o braci i siostry. Ale druga strona medalu. Hebrajczyków 2,16. Zwróćcie uwagę, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Kochani, Jezus tutaj nazywa Żydów potomstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba, że to są jego bracia. Czy to jest jakaś nowa teologia, którą słyszycie? Być może dla niektórych tak. On ich nazywa swoimi braćmi, mimo to, że my ich tak nie nazywamy. Bóg ich wybrał jako swoją własność ze względu na swoje imię. To są także jego bracia. A my zostaliśmy, kochani, wszczepieni w ten izraelski korzeń, jako ta malutka witka, gałązka, która została wszczepiona, która z natury nie powinna mieć tam miejsca. Ale ich gałęzie zostały oderwane ze względu na Ciebie i ze względu na mnie, żebyś mógł zostać wszczepiony, jak Biblia mówi, w izraelski korzeń. Ale już wtedy Bóg przewidział to, że ta witka wszczepiona, która naturalnie nie powinna się tam znaleźć, będzie zarozumiała. Będzie pyszna. Będzie butna. Będzie miała wielkie mniemanie o sobie ta witeczka. Mimo to, że to jest tylko witeczka, a nie gruby, potężny, starodawny korzeń. Zostaliśmy wszczepieni. Dlatego apostoł Paweł przestrzega. Ty się strzeż. Strzeż się przed pychą, bo to nie ty dźwigasz korzeń, tylko ten korzeń izraelski dźwiga ciebie. Jak odrzucasz korzeń, to, co ma być wszczepione, usycha. Kochani, spójrzcie, tak się stało. Spójrzcie na zeświadczoną i ateistyczną Europę. Odrzucasz izraelski korzeń, to nie ma gdzie wszczepiać tych, powiem, chrześcijańskich witek. I stąd kościoły w Niemczech przebudowywane na dyskoteki i na mieszkania komunalne. I mówią, za niedługi czas nie będzie w ogóle kościołów w Niemczech. Chrześcijaństwo umrze. A kto czeka w to miejsce? Oj, słyszymy, kto czeka. W widzimy i słyszymy codziennie w telewizji, w radio i w internecie. Jaka jest odpowiedzialność Kościoła, nas, ludzi wierzących, względem narodu izraelskiego? Bóg mówi, błogosławcie mój lud. Pocieszajcie mój lud. Troszczcie się o mój lud. Módlcie się o mój lud. Identyfikujcie się z moim ludem. Pobudzajcie mój lud do współzawodnictwa. Ogłaszajcie zbawienie mojemu ludowi. Ogłaszajcie zbawienie. Mówcie mu o Mesjaszu. Powodujcie, żeby byli zazdrośni. Nikt nie zapomnę, jak nasi przyjaciele z Izraela często mówią tego typu zdanie. Piotr, ja się zazdroszczę. Czego ty mi zazdrościsz? Ty z narodu wybranego, Izraelczyk. Ty mi zazdrościsz? Tak, zazdroszczę ci. Czego? Że ty poznałeś tak tego Boga i tak o tym Bogu mówisz. A ja z tego narodu powiem ci, no go nie poznałem. Chciałbym go tak poznać jak ty. Chciałbym znać o tych proroctwach. Ale to czytaj Biblię. Śledź. Patrz. Bo jesteś z narodu w prostej linii. Od tego człowieka, który został wybrany z garbatym nosem, Abrahama. Jesteś jego potomkiem. Ja ci zazdroszczę, Piotr. A Bóg mówi, pobudzajmy ich do zazdrości. Do współzawodnictwa. Ale my jako chrześcijanie mówimy często, to będą nasi bracia, to będą nasze siostry, jak się nawrócą. Jak przestaną być w cudzysłowie poganami, staną się chrześcijanami, to wtedy ich przygarniemy, ochrzcimy i będą nasi bracia i możemy nawet usiąść i na wakacje razem pojechać. A ja zadaję pytanie. Kto nawrócił słynnego Szaula z Tarsu, że stał się słynnym apostołem Pawłem? Kto go nawrócił? Czy czytamy w Biblii, że ten wykształcony, inteligentny człowiek rozmawiał z Galilejczykami, z tymi prostymi ludźmi, którzy tylko potrafili ryby łowić? Czy tak czytamy? O jego dysputach, przekomarzeniach, dyskusjach teologicznych na wysokim poziomie. Przecież on jako faryzeusz, kochani, znał na pamięć pięcioksiąg. Musiał znać na pamięć całe pięć ksiąg mojżeszowych. Kto nawrócił tego intelektualistę? Czy ci wierzący rybacy? Otóż nie. Kto go nawrócił? Sam Pan Jezus z nieba. Natychmiastowo, kiedy on jechał do Damaszku, chcąc prześladować Boży Kościół, spadł z konia. Został ślepy i słyszy głos. Widzi wcześniej światłość. Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty, Pawle, Szawle, prześladujesz. Co mam robić? Bo już nie widział. Co mam robić, Panie? I idź do Damaszku na ulicę prostą. Tam Ci powiedzą. I Bóg mówi, ja Cię powołuję. Ale też mu zapowiedział, jak wiele będziesz musiał wycierpieć dla mojego imienia. I jak później apostoł Paweł w różnych listach opisuje o sobie, to chciałbyś to przeżywać, żeby być biczowany po 40 razy. Parokrotnie. Chciałbyś to przeżywać? Bo ja nie. A on to wszystko przeżywał dla imienia Bożego i mówi, chlubię się moimi ranami, moimi śnicami. Chlubię się, bo to wyrwałem. I nazywa siebie poronionym płodem. I mówi, jestem najmniejszy z wszystkich braci, bo prześladowałem tych, którzy wcześniej przede mną w niego uwierzyli i jego poznali. Kto go nawrócił? Tego Pawła. Kochani, tak samo będzie z Izraelem. To nie ty i ja Izrael nawrócimy. Bóg go nawróci. Bóg o tym mówi w swoim słowie w czytelny sposób. Ezechiel 11, rozdział 17, werset. Dokładnie o tym mówi. Dlatego mów. Tak mówi Wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem. I dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. W innym tłumaczeniu serce wrażliwe, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Kochani, ten fragment Biblii mówi o całej historii Izraela. zbiorę was spośród ludów, zgromadził ich. Mówiliśmy o tym, zgromadził. A gdy wrócą z powrotem na ziemię izraelską, Bóg mówi przez Ezechiela, i oczyszczą tę ziemię z wszystkiej, z całej obrzydliwości. Padło pytanie tutaj, jedna siostra przyszła i powiedziała, czy meczet, który stoi na wzgórzu świątynnym, czy on zostanie zburzony? Różne są głosy. Jedni mówią, że tak, drudzy mówią, że nie. Miejsce najświętsze nie musi być w tym miejscu, gdzie stoi meczet. Obliczono, że on nie stoi w miejscu, gdzie kiedyś było miejsce najświętsze. Może on sobie tam stać. Ale są inne obrzydliwości, które powiem Izrael oczyszcza z ziemi izraelskiej. A gdy wrócą tam, odbudują swój kraj, oczyszczą tę ziemię z ohydy i obrzydliwości, wtedy, Bóg mówi, wtedy ja, bez twojego i bez mojego udziału, wtedy Bóg da im nowe serce, nowe myśli, nowego ducha włoży do ich wnętrza i będą gremialnie jako naród wołać Barucha Babę, Szem Adonai, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Nawrócą się natychmiastowo. Bóg zmieni ich umysł i zmieni ich serca bez twojego i mojego udziału. Nawróci Izrael gremialnie. Bóg to uczyni. Ozeasza, 3:4. Gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodów i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znowu będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla. Mowa jest o Mesjaszu. I kiedy to nastąpi? I w dniach ostatecznych. Z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Kochani, co dziś możemy robić względem Izraela, dla Izraela? Księdze Mateusza w 8 i Łukasza w 7 jest opisana sytuacja, że rzymski setnik miał swojego sługę i on zachorował. Ale to nie było przeziębienie ani gorączka. Ten człowiek został sparaliżowany. Bardzo cierpiał i był bliski śmierci. I ten setnik, usłyszawszy o Jezusie, co on robi, co czyni, poprosił uczniów, starszych żydowskich, prosząc, by Jezus przyszedł i uzdrowił tego sługę. Oni poszli do Jezusa, bo ten rzymski setnik czuł się niegodny, żeby w ogóle pójść w stronę Jezusa. Oni poszli, opowiedzieli całą sytuację i wypowiedzieli słowa, które są zapisane w Mateusza. Godzien, Panie, jesteś mu to uczynić, temu setnikowi. Bo podaję Ci teraz powód, dlaczego. Bo miłuje bowiem nasz lud i sam wybudował nam synagogę. Kochani, co czytamy? Że oni wrócili z powrotem do tego setnika i zastali sługę zdrowym. Miłuje bowiem nasz lud żydowski, jako rzymski setnik, umiłował naród izraelski i wybudował nam synagogę, dał pieniądze na to, mimo to, że jako poganin nie miał prawa nigdy wejść do tej synagogi. Kiedy Jezus to usłyszał, uzdrowił tego sługę. Nigdy nie zapomnę, jak na jednej z konferencji, jaką prowadziłem, to było w Warszawie, przychodzi do mnie młody człowiek po skończonej konferencji, mówi: Piotr, jestem bardzo poruszony tym, co słyszałem. Co byś mógł mi doradzić? Ja wchodzę w dorosłe życie, skończyłem maturę. Coś chciałbym zrobić dla Izraela, dla Żydów. Co byś mi doradził? Co mam robić? W jaki sposób? I przyszły mi, kochani, takie myśli, powiedziałem, zwróciłem się do niego. W Księdze Zachariasza w 8 w 22 wersecie są zapisane słowa, że kiedy będzie 1000-letnie panowanie Chrystusa, a naród izraelski będzie wywyższony jako najważniejszy naród na świecie i reszta narodów będzie widziała błogosławieństwo tego narodu, 10 pogan z wszystkich plemion, narodów, języków odważy się, przyjdzie i chwyci się szaty jednego Judejczyka. 10 rąk do jednego człowieka, kochani. Tak to opisuje Zachariasz. I powiedzą Żydowi: słyszeliśmy i widzieliśmy, że z wami jest Bóg, że wam błogosławi. Chcemy też czerpać z tego błogosławieństwa. Zanim to nastąpi, bo jeszcze nie ma tysiącletniego panowania i Król Królów i Pan Panów nie zszedł na ziemię, a naród izraelski nie jest najważniejszym narodem na ziemi. Zwróciłem się do tego człowieka z takimi słowami: zanim to nastąpi, ty już dziś idź i wyprzedź tych 10. Wyprzedź tych 10. Staraj się poznać kogoś z narodu izraelskiego. Staraj się z nim zaprzyjaźnić. Staraj się mu pomóc. Błogosław go. Módl się o niego. Wspieraj go. Wyprzedź tych 10, bo tego sobie życzy Bóg. Izrael to Boży zegar świata, kochani. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej. Gdy Pan odbuduje Syjon, ukaże się w chwale swojej. Syjon w Biblii to Jerozolima, to wzgórze świątynne, to cała ziemia Kanaan, dana potomkom Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wiecie, co to znaczy słowo hebrajskie Syjon? To drogowskaz. Drogowskaz, który pokazuje, gdzie iść. Pokazuje kierunek. Bóg mówi: patrzcie na ten drogowskaz. Patrzcie na Syjon. Gdy ja go odbuduję, to moje przyjście na ten świat jest już tuż, tuż. Jest na horyzoncie. Kochani, to się dzieje na naszych oczach. Tego nie śpimy i miejmy oczy otwarte. Bo On przychodzi. Znaki na niebie i na ziemi wskazują na to. Dlatego Jezus miał niejaką pretensję do Żydów. Oblicze nieba. Umiecie rozpoznać i wiecie, jaka będzie jutro pogoda. Jak się chmurzy, będzie deszcz. A jak czerwone niebo, będzie piękna pogoda. A znamion czasów nie potraficie rozpoznać. Znamion czasów nie potraficie rozpoznać. Kochani, w Biblii występuje jeden król. Został on opisany przez Izajasza w 44 i 45 rozdziale. Ten król nazywał się Cyrus. Inni powiedzieli: Cyrus Wielki. Izajasz z natchnienia Bożego napisał na 150 lat, zanim ten człowiek się urodził, Cyrus, napisał coś, co ma on uczynić w przyszłości. A mianowicie napisał, że ten człowiek zdobędzie Babilon, który był w tamtym czasie w starożytności nie do zdobycia. Ale dokładnie napisał, w jaki sposób zdobędzie Babilon. Napisał, że on osuszy rzekę, która płynęła środkiem Babilonu. A ta rzeka ochraniała Babilon, czyniąc go niedostępnym dla wojsk. Żołnierze tak byli pewni, że Babilon jest nie do zdobycia, że nawet nie zamykano bram w nocy. A dokładnie Izajasz opowiada, że bramy będą otwarte. A ty osuszysz rzekę, osuszysz jej koryto i wejdziesz do Babilonu w ciągu jednej nocy. I tak się stało to na historię. Cyrus Wielki z wojskami Persowie wchodzą. Żołnierze babilońscy są zaskoczeni. Opuszczają miecze, bramy miasta otwarte. Jak wyżeście się tu znaleźli? Cały Babilon, Imperium Babilońskie zostaje zdobyte w ciągu jednej nocy, kochani. A czytamy też o tym w Księdze Daniela, gdzie pojawia się na uczcie ręka na ścianie wypisując słowa mene, mene, tekel, uparsi. Że Bóg policzył dni Twojego Królestwa i zobaczył, że jesteś lekki na Jego wadze, mało wartościowy. Niewiele tam wartości duchowej. Izajasz napisał o tym wydarzeniu na 180 lat, zanim ono nastąpiło. Ale kochani, Bóg przez Izajasza podaje powód, dlaczego umieszcza go w Księdze Izajasza jako proroctwo. A ten powód jest niesamowity. Izajasz 45:3: i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który cię woła po imieniu Bóg Izraela. Pierwszy powód. Cyrus Wielki miał poznać, nie uwierzyć, poznać izraelskiego Boga, którego woła po imieniu. Mówi, dam ci te kosztowności, które były wcześniej, 70 lat wcześniej, wzięte ze świątyni w Jerozolimie i przywiezione do lochów babilońskich. Ja ci te kosztowności dam, Cyrusie. Nazywa Cyrusa pomazańcem, nazywa wybrańcem, nazywa moim sługą. Abyś poznał, Cyrusie, że ja jestem Pan i nie ma innego. Jesteś moim pasterzem, wykonasz całkowicie moją wolę. Izajasz 44:28. Nazywa go moim pasterzem. A więc Cyrus miał poznać jedynego Boga. Druga rzecz, drugi powód. Przez wzgląd na mojego sługę, Jakuba i Izraela, mojego wybrańca, wołam cię po imieniu. Nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie znałeś. Ta sprawa, kochani, ten wzgląd, to wyjście narodu, oswobodzenie 70-letniej niewoli babilońskiej, gdzie między innymi w tej niewoli był słynny prorok Daniel i od księdza Jeremiasza, już jako sędziwy człowiek, przeczytał dokładnie, że Jeremiasz napisał w proroctwie, że będziemy tutaj w niewoli 70 lat. Czyli już dobiega końca. I się cieszył z tego powodu. Prorok Daniel obliczał dokładnie, opisuje to w księdze Daniela. Ten wzgląd, ta sprawa, to wyswobodzenie przez wzgląd na mojego sługę Jakuba Izraela nadaje ci zaszczytne imię. Czynię cię Panem Świata. I trzecia rzecz, bardzo ważna. Izajasz 45:6. Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Zadaję pytanie, kochani. Kim są ci od wschodu słońca i od zachodu? Aby poznały narody, że ja jestem Pan. To ty i ja. My jesteśmy tymi od wschodu słońca i od zachodu, którzy po wiekach, od momentu spełnienia tego proroctwa, będziemy analizować, sprawdzać fakty historyczne, że tak się rzeczy miały. Będziemy sprawdzać, analizować fakty. A przecież fakty się nie wierzy. Fakty się przyjmuje lub odrzuca. Ale fakty się nie wierzy, kochani. To ty i ja, byśmy po wiekach, kiedy będziemy analizować te sprawy, mogli dojść do przekonania, że za tym stoi prawdziwy Bóg. A ono sobie mówi, że ja jestem Bogiem, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Możemy go sprawić umysłem, a nie przyjmować ślepą wiarą. I kochani, Żydzi nie są głupi. To inteligentny naród. Tylko czekali na to. Cyrusie, chodź, mamy ci coś do powiedzenia. Otwierają księgę Izajasza. To samo wcześniej zrobili z Aleksandrem, później, 3 wieki później zrobili z Aleksandrem Wielkim w słynnym proroctwie, którego dzisiaj nie poruszaliśmy. Ale tu mowa o Cyrusie. Pokazują mi księgę Izajasza. Zobacz, nawet Bóg cię po imieniu nazywa. Nazywa cię pasterzem, wybrańcem. Spełnisz jego wolę. Wyprowadzisz, zdobędziesz. Zobacz, osuszyłeś Babilon. To jesteś ty, Cyrusie. Kochani, historia mówi, że Cyrus tak się tym przejął jako król. I napisał to, że tak się przejął. W księdze Estrasza, 1:2. Napisał takie słowa. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Słynny dekret Cyrusa, kochani. Zwróćcie uwagę, że Bóg dał mu panowanie nad całym ówczesnym światem. Wiecie, jak powinien zapisać w dekrecie? Kto więc spośród was należy do mojego ludu, bo ja jestem Panem Świata, jako król Persji. Ale on się zwraca, kto spośród was należy do jego ludu, świętego izraelskiego, którego poznałem, który mi rozkazał wypuścić naród, który mnie powołał jako swoje narzędzie, bym wypuścił naród i bym odbudował Jerozolimę, byście mogli pójść, odbudowywać Jerozolimę i odbudowywać świątynię dla waszego Boga. Wypuszcza Izrael, wypuszcza gremialnie z Babilonu, mówiąc: idźcie w pokoju, wracajcie z niewoli do swojej ziemi. Kochani, jeśli sobie to uświadomimy, że oprócz wielu powodów wybrania Izraela jest powód wybrania bezpośrednio związany z tobą i ze mną, że Bóg to uczynił, kochani, ze względu na ciebie i ze względu na mnie, żebyś mógł zobaczyć jego prawdziwe, realne działanie. Jeśli to sobie uświadomimy, że wybór Izraela przed wiekami był ze względu na ciebie i ze względu na mnie personalnie. Jeśli to sobie uświadomisz, to już nigdy nie będziesz względem narodu izraelskiego obojętny. Już będziesz inaczej patrzył, innymi oczyma na naród izraelski, który niesie ciężar wybrania. Bo często mówią: a Panie Boże, nie miałeś jakiegoś innego narodu, który mógłbyś sobie wybrać? Przez wieki byliśmy prześladowani, wypędzani, torturowani, prześladowani w różnych pogromach. Jak czytamy historię, żaden naród tyle nie wycierpiał. Tylko dlatego, że urodził się Żydem, to co? To trzeba go wrzucić do pieca. Jeśli to zrozumiesz, to już nigdy nie będziesz taki sam. Nie będziesz względem nich obojętny. Kochani, wybrał ich dla twojego i mojego dobra. Przecież oni napisali nam Biblię. To oni napisali nam Biblię. Do ich narodu przyszedł Mesjasz i umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Dla twojego i mojego zbawienia. Bóg przez nich dał gotowy plan zbawienia. Chrześcijanin kiedyś zapytał rabina: co sądzicie o Nowym Testamencie, rabinie? Bo wy tylko stary trwać. Powiem ci, co sądzimy o Nowym Testamencie. Myśmy go wam przecież napisali. To sądzę. Obecność Żydów na świecie przypomina ludzkości o Bogu Biblii, że Bóg dotrzymuje przymierzy i obietnic, które zawarł z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, a wszędzie dalej mówi: i to przechodzi. To nie się nie zatrzymuje tylko na tobie, Abrahamie, Izaaku, Jakubie. To przychodzi dalej na twoje potomstwo na zawsze. Na zawsze. Kochani, jest tak zwana teologia zastąpienia, którą muszę poruszyć. Ona mówi o tym, że my zajęliśmy rolę fizycznego Izraela. Że z fizycznym Izraelem Bóg już dawno skończył. Powołał ich na pewien czas. Oni byli, bożymi narzędziami. Wykorzystał na wszystkie możliwe sposoby. Związał kokardką na bok, na półkę. My teraz zajęliśmy ich miejsce. Taka teologia jest głoszona w kościołach protestanckich, w kościele katolickim, w większości kościołów różnych wyznań. Tak zwana teologia zastąpienia. Jest ona serwowana w akademiach teologicznych. Ale powiem wam, kochani, tej teologii nie ma w Piśmie Świętym. Ona się wzięła wprost z piekła rodem. Wprost od diabła została przyniesiona. Że Bóg skończył z Żydami. Rzymian 11 rozdział, pierwszy werset. Apostoł Paweł zadaje pytanie. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud, który wcześniej sobie wybrał? Czy Bóg go odrzucił? W naszych warszawskich Bibliach jest słowo bynajmniej. Powiem, jak miałem 16 lat, to nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Słowo bynajmniej. Bywa, że mniej, bywa, że więcej. O co tutaj chodzi, nie wiem. A to zbytny teolog użył tego słowa, żeby wielu nie wiedziało. Wiecie, jakie tam są słowa? W innych tłumaczeniach już zostało to poprawione. Czy Bóg odrzucił swój lud? Absolutnie nie. Zadałem to pytanie, jak jest, powiedz mesjańskiemu Żydowi, jak jest wasze tłumaczenia? Powiem ci, on pochodzi z Lwowa. Powiem ci, Piotr, jak tam jest powiedziane. Czy Bóg odrzucił swój lud? I tak się wziął za głowę. Nie może być! Gdyby to zrobił, to cały ten plan, który zrobił przez całe wieki dla całej ludzkości, cywilizacji, dla ludzi, wrzuciłby to do kosza. Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Kochani, Bóg nazywa Abrahama swoim przyjacielem. Wyobraźcie sobie, Donald Trump publicznie wyznaje, że Marian Biernacki, pastor zboru w Gdańsku, jest jego serdecznym przyjacielem. Chcielibyście mieć pastora, który jest przyjacielem superbogatego, najważniejszego człowieka na Ziemi, jakim jest Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych?
Niekoniecznie.
Powiedziałby, to jest mój przyjaciel. A Bóg mówił o Abrahamie. To jest mój przyjaciel, to o wiele więcej niż znajomy. A ja go znam. A dobry kolega ze szkoły. Współpracownik z zakładu pracy. Nie, nie. Przyjaciel, których jest niewiele. Tak powiedział o Abrahamie. Jezus powiedział, że zbawienie pochodzi od... Zwrócił się do kochani, do tej kobiety przy studni, do Samarytanki. Zbawienie pochodzi od Żydów. Tak, wyobraźcie sobie, no takie słowa proste. Ale chciałbym, żebyście je zapamiętali. Użyję przykład. Niektórzy mówią, nie ma gwiazdy, nie ma jazdy. Mowa o Mercedesie. Jedni kupują Audi, drudzy Fordy, trzeci BMW. No kupił Audi, no ale sąsiad mówi, no piękne Audi, piękne, piękne, no panie. No ale Mercedesem to nie jest. Mercedes pochodzi od Niemców. Oni go skonstruowali, oni go zbudowali, oni spowodowali, że to zawieszenie jest ani twarde, ani miękkie, czyli jest wygodne i komfortowe. Jak to zrobili? Nie wiem. Ale jeździłem różnymi samochodami, ten za twardy, ten za miękki, ten się buja, ten nurkuje przy hamowaniu, a Mercedes mówią w sam raz. Mercedes pochodzi od Niemców. Zbawienie pochodzi od Żydów, kochani. Oni się przyczynili do twojego wiecznego zbawienia. Oni to w cudzysłowie skonstruowali. Nadali bieg. Bóg ich do tego użył jako narzędzie. Zbawienie pochodzi od Żydów. No ale ktoś powie, często o tym słyszę. Nie masz Żyda ani Greka, Piotr. Co ty wygadujesz? Nie masz Żyda ani Greka. Nie masz kobiety ani mężczyzny. Powiem wam, kochani, nie masz kobiety ani mężczyzny, ale widzę tutaj toalety jedna dla mężczyzn, a druga dla kobiet. To samo na lotniskach. Tylko w domach mamy wspólną. Nie masz Żyda ani Greka. Tylko zapomnieli ci ludzie doczytać, jaki tam jest kontekst. O czym tu jest mowa? W odnowieniu tym. W przyjęciu łaski. W przyjęciu Mesjasza. W przyjęciu Bożego zbawienia. Już Bóg nie patrzy, nie robi żadnej różnicy między Żydem a Grekiem. Między Żydem a Polakami. Między kobietą a mężczyzną. W nim już tutaj nie ma różnicy. W tym odnowieniu, w przyjęciu Chrystusa, jesteśmy jedno. Wszczepieni w izraelski korzeń i już jesteśmy, stanowimy jedno. Grób Cyrusa Wielkiego, stojący dzisiaj w Iranie, człowieka, którego Bóg powołał, by spełnił tak wielkie dzieło, jako jego narzędzie. Iran, dzisiejsi wrogowie Izraela, w tamtym czasie wielcy przyjaciele. Ezechiel 36:22. Dlatego tak mówi domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. Dlatego uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach, na oczach narodów okaże się święty wśród was. Uświęcę wielkie moje imię, bo o to chodziło w całym mistrzowskim planie. Przez całe wieki ludzie z różnych narodów zastanawiają się, dlaczego akurat Bóg wybrał ten naród, a nie inny. Spośród wielu narodów. Dlaczego wybrał Abrahama? Tego człowieka z garbatym nosem. Nigdy nie zapomnę, jak mój przyjaciel, który powiedział, że wyjeżdżał ze Związku Radzieckiego, stał na granicy. No i musiał pokazać dokument, że jest Żydem. Jedna kobieta przy okienku patrzyła, no poproszę dać ten cały grejt, kartkę, że Pan jest Żydem, no bo wyjeżdżasz robić aliję po tylu latach. A on kiedy zapodział tę kartkę, mówi, no, ale skaszy! I tak się odwrócił z profila, a tu no ostatni garbaty, ona tak, wiszu, maszo. Wielu ludzi z narodów zastanawia się, dlaczego akurat ich wybrał, jego wybrał, bo tak się Bogu, kochani, upodobało. A jeszcze później nazwał go swoim przyjacielem. Chociaż wielu ludzi, kochani, nie może się z tym do końca pogodzić. Tak trudno jest nam się z tym pogodzić, z ich wybraniem. Nie chcemy mieć przekleństwa, nosić ciężaru, pogromów, prześladowań, tortur, łez. O nie. Tylko chcielibyśmy to, co najlepszego opisane w Księdze w Biblii. Że to chcielibyśmy to ukraść. Taka jest tendencja. To niejako siedzi w nas, w naturze ludzkiej. Ale Bóg to przewidział, kochani. Bo On jest Bogiem. Izajasz 45,9. Biada temu, kto się spiera ze swoim Stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje, co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza. On nie ma rąk? Tak mówi Pan Święty Izraelski, jego Stwórca. Jak śmiecie żądać ode mnie wyjaśnienia co do moich dzieci? Albo dawać mi rozkazy co do dzieła moich rąk? Jak śmiecie ze mną dyskutować, że ja ich wybrałem, a was nie? Czy glina może powiedzieć garncarzowi, dlaczego mnie taką ulepiłeś? To garncarz stawia warunki tej glinie. To Bóg o tym decyduje, a my jako stworzenie musimy się tylko podporządkować. Wiecie, jak Żydzi podchodzą do tego? Do wielu spraw podchodzą na tej zasadzie. A dlaczego ich wybrał? Jest tylko słowo jedno. Dlatego. Lama. Dlaczego? Kacha. Dlatego. Lama. Żyd powie, kacha. W różnych dziedzinach życia mówią, lama, kacha. Dlaczego nie wolno ci tego często mówić do swojego dziecka, które wiele nie rozumie? Dlaczego? Dlatego. Mówiłeś tak? No pewnie, że mówiłeś, jak masz dzieci. Później cię wytłumaczę, ale to nie za 10 lat zrozumiesz. Lama, kacha. Dlaczego? Dlatego. Dlaczego nam kazałeś nakrywać głowy podczas modlitwy? A nie wiem dlaczego. Dlatego nagrywamy. Tak podchodzą. Nie zadają też zbędnych pytań. Bo wiedzą. Nie spieraj się ze swoim Stwórcą. On o tym decyduje. To była suwerenna decyzja Boga, kochani. To Jego mistrzowski plan dla całej ludzkości. Dla ciebie i dla mnie. Izrael to źrenica Jego oka. Ich ziemię nazwał świętą. Jerozolimę umieścił pośród narodów. Zdecydował, że w Jerozolimie umieści swoje imię. Wybrał Jerozolimę, aby była miastem, gdzie on na zawsze będzie przebywał. Nazywa Izrael swoim pierworodnym synem. Bóg go sobie upodobał. Wybrał dla siebie. Wyłączna jego własność. Wyrysował na swoich dłoniach. Umiłował miłością wieczną. Nazwał swoim imieniem i stworzył dla swojej chwały. Powołałby go jego sługą i świadkiem Bożego działania. Abrahama nazwał swoim przyjacielem. Kochani, pewien Żyd poszedł do sklepu i kupił mapę Izraela. Za $15. i postanowił tę mapę powiesić w swoim domu, tak jak kiedyś wieszano mapy w starożytności. Bo dzisiaj wieszamy mapę, wieszając ją, żeby północ była na górze. On kupił taką mapę, taką samą później ja kupiłem na lotnisku Ben-Guriona w Tel Awiwie. A że to jest zdjęcie satelitarne, to nie rysunek. Można wiele czasu spędzić i podziwiać Izrael. Z tak wielkiej odległości. Biblijna Góra Hermon, Morze Martwe, Jezioro Galilejskie. Widać nawet pasy startowe w Tel Awiwie na lotnisku. Słynny kanion Mitzpe Ramon. Na dole widać Eilat. Widać poszczególne miasta. Ale ten Żyd mówi, a powieszę sobie tę mapę nie tak, tylko zrobię tak jak kiedyś w starożytności, gdzie wschód jest na górze. Bo jak rano wstajesz, a nie masz zegarka, to na co patrzysz? Gdzie jest słoneczko? Na ten wschód. A, to już wysoko, trzeba wstawać. I powiesił w ten sposób. I raptem na tej mapie ten ortodoksyjny Żyd między Betel a Jerozolimą. Wy to później zobaczycie. Każdy z was będzie mógł to zobaczyć. Mam też lupę, ale za chwilę wyświetlę to, co zobaczy. 6800 razy w oryginalnym hebrajskim języku w Biblii występuje najsłynniejszy tetragram imienia Bożego. Jud, He, Waw, He. Po polsku Jod, H, W, H. Jeśli Żydom pokażemy ten tetragram, czterech liter, żaden Żyd nie będzie kombinował, nie będzie próbował przeczytać tego tetragramu, dlatego że starożytne pismo nie zawierało samogłosek, a jedynie spółgłoski. I nie wiedzą, jak do dziś przeczytać te cztery litery poprawnie. Ale z szacunku, żeby coś nie zmienić, to Żyd spojrzy na to, a to sprawdzamy niejednokrotnie i powie tak. Tu jest napisane imię Boga. Albo tu jest napisane Hashem, czyli Pan, Adonai. Ale nigdy nie będzie spekulował, tak jak świadkowie Russella lub Redforda, którzy chodzą i mówią, że się nazywają świadkami Jehowa. Ale Bóg nie ma Jehowa na imię, bo nie wiemy, jak ma, jak przeczytać poprawnie ten słynny tetragram. I nie będziemy przeinaczać najświętszego imienia Bożego. Bo mówi o sobie oczywiście, jestem, który jestem. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale mówi, najświętsze moje imię to Jud, He, Waw, He. I w oryginalnej pisowni 6800 razy w Biblii hebrajskiej im tak mówi Pan w naszej Biblii. A tam jest, wiecie jak? I tak mówi Jud, He, Waw, He. I tu jest wykres. Najwięcej w oryginale występuje w Izajasza, przepraszam, w psalmach i w księdze Jeremiasza 725 razy użyte to imię. Na górach izraelskich, kiedy Bóg tworzył ziemię Izraela, Bóg przybył pieczątkę swojego imienia. Jud, Jud. He, He. Z tym. Waw, Waw. He, He. Kiedy pokazuję ten napis Izraelczykom, jest jeden wielki głos. Wow! Bo oni wiedzą, co to jest. I czerwienieją. To co to znaczy? Kiedy Bóg tworzył ziemię Izraela, kochani, przybił stępę. To jest moja ziemia. Ja jestem Panem historii. To ja tym kieruję, ja tym steruję. Ja mam nad tym pieczę. Kiedy pokazaliśmy młodym ludziom, powiedziałem im, jesteście odpowiedzialni za tę ziemię, którą Bóg wam daje. Którą Bóg akceptuje. Gdzie najświętsze Jego imię jest na górach izraelskich. To pasmo gór. Zostało to odkryte niedawno. Zawsze mam to w telefonie albo w iPadzie i wielu ludziom, wielu Żydom w Izraelu o tym opowiadam. To mają łzy w oczach, kochani. Niektórzy płaczą, nie wytrzymują. Z tego, co widzą, to jest niemożliwe. Ja to tylko w Biblii czytam w oryginale. Ale nie na górach izraelskich. A Jeremiasz 7,12, Bóg tam wspomina przez Jeremiasza. Dał mnie gdyś imię, swoje imię, koło Sylo i Betel. A to jest między Sylo a Betel. Ponad 300 lat temu król Francji, Ludwik XIV, zwrócił się, poprosił Blaise'a Pascala, słynnego filozofa, naukowca w tamtym czasie, w XIV wieku, by przedstawił mu dowód na istnienie Boga. Ty jako uczony, król powiedział, daj mi dowód na istnienie Boga. Nie definicję. Nie, że muszę w Niego wierzyć, ale daj mi dowód na istnienie Boga. I Blaise Pascal pomyślał i zwrócił się do króla tymi słowy. To Żydzi, wasza wysokość. Żydzi, naród izraelski, są dowodem na istnienie Boga. I zgadzam się z tymi słowami, kochani. To niesamowity dowód, jak Bóg z nimi działał, jak ich prowadził, jak ich karał, jak ich strzegł, jak ich prowadzi do dziś. A my możemy to oglądać jako Polacy. 7 proroczych znaków Izraela wypełniły się i wypełniają nadal na naszych oczach. A to pokazuje, że Biblia mówi prawdę, która powstała z natchnienia Bożego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale później Jakub zostało zmienione imię na Boga Abrahama, Izaaka i Izraela. Chciałbym na końcu zaśpiewać pieśń. Specyficzna pieśń dla narodu izraelskiego. Jedyna w swoim rodzaju. Przez wieki. Przez wieki prześladowań naród izraelski, kiedy oni szli na egzekucję. Paleni na stosach. W komorach gazowych. A o tym też mówili ludzie, którzy przeżyli Majdanek. Że słyszeli, jak oni śpiewali, wchodząc do komór gazowych. Szma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Szma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Co się wykłada? Słuchaj, Izrael. Pan twój Bóg jest jeden. Nie ma innych bogów. Pan twój Bóg, który cię prowadzi, jest jeden. Słuchaj, Izrael. Szma Izrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. I tę pieśń chciałbym zaśpiewać jako modlitwę. Jest ona na tyle poważna dla narodu izraelskiego, kochani. Chciałbym, żebyśmy to też uszanowali. Że kiedy słyszą tę pieśń, to jest modlitwa w zadumie. Stoi. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Thank you.
Dziękuję bardzo. Niech Was pobudzi.
Jeżeli ktoś by chciał, ja mam także lupę, zobaczyć w oryginale na tej mapie ten napis na górach izraelskich. Bardzo proszę, ja to pokażę. Bardzo proszę.